Dziękuję za ten cudowny przywilej ponownego bycia tutaj. Nie wiem, nie po polsku powiedziałem, ale wypada wśród Ślązaków mówić nie po polsku. Dziękuję Bogu, dziękuję Wam, że znowu tutaj mogę być znowu, bo chyba, nie wiem, gdzieś 2 lata temu byłem, nie pamiętam, o czym zwiastowałem, ale zwiastowałem Boże Słowo. I niedawno zostałem zaproszony przez brata Mariana, żeby tu przyjechać. I z tego skorzystałem, choć czuję się taki trochę chory. Jeszcze wczoraj nie wiedziałem, czy dzisiaj tutaj będę. Ktoś ponoć był rezerwowym i tego rezerwowego to przepraszam, że jednak przyjechałem. Nie wiem, jak reagujecie na humory, ale ja czasami lubię zażartować. To wcale nie znaczy, że ze wszystkiego żartuję. Myślałem, że tylko u nas ci, którzy siedzą na przy perkusji, są agresywni i dlatego ich oddzielacie. Oddzielamy. Widzę, że tutaj też perkusiści są agresywni i trzeba ich oddzielać od reszty zespołu. Tematem mojej usługi jest werset wzięty z listu apostoła Pawła do Filipian z 2 rozdziału. Ten fragment za chwileczkę przeczytam, ale część pewnego wersetu wezmę, część 3 wersetu, powtórzę 2 rozdział listu Pawła do Filipian. W pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. W pokorze uważajcie, powtarzam, jedni drugich za ważniejszych, albo jeszcze inaczej, za lepszych od siebie. Za chwileczkę o tym. Kilka słów wstępu. Zrodziła się taka myśl w moim sercu, żeby się wytłumaczyć, dlaczego o tym akurat. Dlaczego nie inny temat. Czytałem z żoną przez ostatnich kilka, nie wiem, dni, chyba więcej niż dni, kilkanaście dni, kilkadziesiąt, może nawet dni, czytaliśmy wspólnie list do Filipian. Słyszeliście, mężowie, bracia, słyszeliście, kobiety, żony, co powiedziałem? Czytałem z żoną. Czasami wydaje się to takie banalne, takie proste, takie oczywiste, ale czasami z przerażeniem odkrywam, że małżonkowie nie czytają razem Biblii. Jeśli nie czytacie Biblii razem jako małżonkowie, z czegoś bardzo konkretnego się okradacie. Bóg nigdy, jak właśnie wtedy, kiedy małżeństwo jest przy Biblii, przygotowuje dla małżonków to, co najlepsze. Zauważyłem, że wtedy, kiedy czytam sam Biblię, to Bóg nie daje mi tyle dobra, jak wtedy, kiedy czytam razem z żoną. Coś nowego powiedziałem? Coś niezgodnego z Biblią? Uśmiechnijcie się do mnie. Zachęcam was do tego, żebyście jako małżonkowie czytali. Robimy to nie od dzisiaj, robimy to od wielu lat. Nawet wtedy, kiedy jeszcze żona pracowała i musiała być na 8:00 w pracy, a ja musiałem ją zawozić, bo nie miała samochodu, nie kupiłem jej. A prawo jazdy z jakiegoś powodu nie ma. A więc czytaliśmy razem z żoną list do Filipian. Wcześniej czytaliśmy list do Galacjan. Jest taki list. List do Efezjan. Jedne są łatwiejsze, drugie trudniejsze, jedne są ostrzejsze, tak, list do Galacjan. A list do Filipian jest takim przesłodkim listem. Aż trudno uwierzyć w to, że apostoł Paweł pisał go z więzienia. Chyba, że warunki w więzieniu wtedy były dużo lepsze niż dzisiaj. W co trudno uwierzyć. Ale ten list emanuje ciepłem, emanuje zachętą, emanuje tym szczęściem, które Paweł ma w Chrystusie. Zawsze to jest jakieś wyzwanie, zawsze to jest jakiś powód, przyczynek ku temu, żeby zastanowić się nad tym, a czy ja też jestem tak szczęśliwy w Chrystusie jak Paweł. Prawda? Jesteśmy zaproszeni do życia w Nim, do społeczności w Nim. Nie jesteśmy zaproszeni do życia w religii, w jakiejś tam pobożności, w jakichś tam ograniczeniach, ale zaproszeni do życia w Chrystusie. A więc to dlatego ten temat dzisiaj, bo czytałem z żoną list do Filipian. Doznaliśmy dużo ciepła, bo tak jak wspomniałem, to ciepło emanuje z tego listu. Łatwo dało się zauważyć, wspomniałem już o tym, że Paweł jest szczęśliwym człowiekiem w Chrystusie. Nie ma bardziej szczęśliwego człowieka jak ten, który jest w Chrystusie. Na nowo żeśmy sobie przypomnieli historię związaną z miastem Filipia. to jedna z prowincji rzymskich. Obywatele tego miasta mieli obywatelstwo rzymskie. Tam były prawa Rzymu. I nie wiem, dlaczego ten obywatel Rzymu, a tym apostoł Paweł był, wtedy, kiedy wpadł w ręce oprawców, nie umiał się zasłonić immunitetem. Dopiero potem, jak go chcieli wypuścić potajemnie, to powiedział mnie, obywatela rzymskiego, nie wiem, dlaczego nie zadziałał wtedy immunitet. Nie wiem, jak to się stało. Bo w innych miejscach można przeczytać, że Paweł powiedział mnie, obywatela rzymskiego, przepraszam. Ale wtedy mu się oberwało, jemu i jego przyjacielowi. Oberwało im się strasznie. Myślę o Syli albo o Sylasie. Zacząłem się zastanawiać nad tym, przypominać sobie. Och, to takie, nie wiem, chyba dobry termin. W szkole się tego nauczyłem. Jeden z nauczycieli przypominał nam, przypominał, na margines. Przypomnijcie sobie. Nie, nauczcie się. Bo to musi być ciągle żywe, ciągle takie świeże w naszych umysłach. Apostoł Piotr o tym pisze, prawda? Wiecie, ale ja wam przypominam. Bo to musi być ciągle świeże. A jak się to stało, że on się dostał do Filipii? Prawda? Jakby tak kogoś dzisiaj z was spytać, no jak się to stało, że Paweł do Filipii? Co on tak sam? Zachciało mu się do Europy przyjść? Nie, on miał inne plany. On chciał po terenie dzisiejszej Turcji jeździć. A Duch Święty wskazał mu, jedź do Filipii, do Europy. A więc przybył do Filipii z rozkazu Pana. Taka była wola Jezusa. Znacie podobne historie? Uczniowie wsiedli do łodzi, mimo że nie chcieli. Pan Jezus rozmnożył chleb, nakarmił tysiące ludzi. Oni roznosili ten chleb, oni się w tym momencie bardzo, bardzo dobrze czuli. Chcieli, żeby ich wszyscy podziwiali. Oni wiedzieli, że oni tego nie rozmnożyli, ale oni wiedzieli, że ich Pan, ich mistrz to rozmnożył. I oni chcieli, żeby tysiące ludzi patrzyło na nich. A Jezus im mówi do łodzi, na drugi brzeg. I nie umieli dopłynąć. Znacie tę historię. Można mieć polecenie Pana w swoim życiu, a można mieć wiatr strasznie przeciwny. Możesz robić to, wiedząc, że Chrystus każe ci to robić, a ci się wtedy porządnie oberwie, ani immunitet cię żaden nie zasłoni. I tak było z Pawłem w Filipii. Znalazł się w więzieniu. A dlaczego się znalazł w więzieniu? O, przypomnijcie to sobie. Ja sobie przypomniałem, czytając ten list. Nie będę o tym mówił. Uwięzienie i w więzieniu siedzieli aż, nie wiem, dopiero o północy, nie wiem, zebrali się. Może przez jakiś czas byli nieprzytomni, może przez jakiś czas nie wiedzieli, co się z nimi stało, dlaczego się to stało. Może jako faceci się nawet rozpłakali, bo faceci też płaczą. Jeśli nie znacie facetów, którzy płaczą, to ja pierwszą rękę podnoszę. Ja kocham łzy. Ja wiem, co to znaczy płakać. Może i oni wtedy się rozpłakali. Może i oni się wtedy modlili. Panie Jezu, przecież to Ty mi pokazałeś, żeby iść. Dlaczego mi się obrywało? I dopiero gdzieś, to tak dzieje apostolskie fajnie piszą. Dopiero o północy. Dopiero o północy, jakby na tyle się zebrali, zaczęli wielbić Boga. To jest coś niezmiernie pięknego. Temat, który kocham. Wielbij Boga. Zbuduj w sobie, w swoim życiu przybytek. Polega to na tym, że w każdej jednej okoliczności, w każdej jednej sytuacji, nawet wtedy, kiedy cię nie chce wielbić Boga, będziesz to robił. Dawid o to zadbał. Dlatego też sprowadził skrzynię przymierza pańskiego do Jerozolimy. No, między innymi Psalm 132 o tym mówi. Panie, pamiętaj Dawidowi cały jego trud. A na czym ten trud polegał? O jakim trudzie tam jest mowa? Ano o tym, że on sprowadził, mimo przeszkód, sprowadził skrzynię przymierza do Jerozolimy. Bo Saul nie dbał o to i skończył jak skończył. Jeżeli nie będzie uwielbienia Boga w twoim życiu i w moim życiu, to skończysz jak Saul. To jest zła wiadomość. Ale jeśli będziesz wielbił Boga bez względu na wszystko, inaczej skończysz. Amen? Lubię, jak Kościół reaguje. Bo wydaje mi się, że wprowadzam was w konsternację, a przede mną jeszcze trudniejszy temat. Nie wiem, czy mój syn kiedyś tutaj zwiastował, Tomasz? Tak? Zaproście go, ponoć dobrze zwiastuje. Szczególnego znaczenia nabrały dla mnie słowa z tego listu. Za chwileczkę przejdę do tego, co wspomniałem. Słowa z końcówki pierwszego rozdziału. Nigdy w niczym, nie wiem czy nigdy, ale w niczym nie dajcie się zastraszyć przeciwnikowi. Wiecie, kto to powiedział? Ten, który dostał się do więzienia, zanim się tam dostał, to go porządnie zbili. Zbili go tak, że trzeba było rany mu opatrywać. O, w tym więzieniu, to tam wiecie, potem mury się rozsunęły i tak dalej. Skróciłem tą historię. Ale Paweł powiada, w niczym nie daj się zastraszyć przeciwnikowi. Bo wtedy, kiedy się dasz zastraszyć, to po tobie. A wtedy, kiedy przeciwnik widzi, że ty się nie dasz zastraszyć, to jest po nim. Tak Paweł pisze w 28 wersecie pierwszego listu do... w pierwszym rozdziale listu do Filipian. W niczym nie dajcie się zastraszyć. I pomyślałem, Boże, ten facet wie, co mówi. Albo nauczył się tego w swoim życiu. Ja się nie dam zastraszyć, ja pójdę dalej. W pokorze, za chwileczkę powiem, co myślę, co mam na myśli, mówiąc pokora. W pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych, rozwinę, ważniejszych, lepszych od siebie. Ten wstęp zrobiłem dlatego, że nie mogę powiedzieć, że o niczym nie wiem, co się dzieje w waszym zborze. Nie mogę tak powiedzieć. No chociażby dlatego, że czasami to tak nawet bywa, że nie chcę niczego wiedzieć, a i tak mi powiedzieli. Tak? Nie chciałbym wiedzieć, a i tak ktoś coś tam powiedział. Ale naprawdę niewiele wiem. Dlatego ten wstęp. Nie wiem, chcę powiedzieć, że to Duch Święty ten fragment pobudził w moim sercu. Ja tym żyję. Jedni drugich w pokorze. Uważajcie za ważniejszych, wyższych i lepszych od siebie. Jeśli więc w Chrystusie jest, i tu już początek drugiego rozdziału listu Pawła do Filipian, jeśli w Chrystusie jest jakaś zachęta, a jest, tak? Jeśli w Chrystusie jest jakaś pociecha miłości, a jest, albo inaczej, w Chrystusie jest zachęta, w Chrystusie jest pociecha miłości, w Chrystusie jest wspólnota ducha, jest serdeczność i miłosierdzie. W Chrystusie jest. A to nie oznacza, że czy chcesz, czy nie chcesz, możesz to wziąć. Nie. Weźmiesz to tylko wtedy, kiedy z wiarą przyjdziesz do Niego, tak? No, nie będę rozwijał tematu wiary. A więc w Chrystusie jest. Paweł powiada, pomnóżcie moją radość. Bądźcie jednomyślni, związani tą samą miłością, skupieni na wspólnym celu, złączeni jednym zdaniem. Myślcie nie o tym, jak się wybić kosztem innych lub zaspokoić własną próżność, ale raczej w pokorze uważajcie jedni drugich za ważniejszych od siebie. Jeśli ktoś się zastanawia, z jakiego przykładu czytam, to czytam z przykładu Piotra Zaręby, takiego mojego troszeczkę znajomego. Pastora zboru 5N, baptystów w Poznaniu, w którym wydaje mi się, że mój syn najmłodszy jest. I stąd miałem okazję poznać autora tych słów, czy też o tłumacza listu Pawła do Filipian. Niech każdy dba nie tylko o to, co jego, lecz i o to, co cudze. Bądźcie względem siebie tacy, jak Chrystus Jezus. On, choć istniał w postaci, co Bóg, nie dbał wyłącznie o to, aby mu być równym. Przeciwnie. Wyrzekł się siebie, przyjął rolę sługi i był jak inni ludzie. A gdy stał się człowiekiem, uniżył się tak dalece, że był posłuszny nawet w obliczu śmierci, i to do śmierci, i to śmierci na krzyżu. Dlatego Bóg szczególnie go wywyższył i obdarzył go imieniem znaczącym więcej niż wszelkie inne, aby na dźwięk imienia Jezus zgięło się każde kolano w niebie, na ziemi i pod ziemią. I aby każdy język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem, jest Kyrios na chwałę Boga Ojca. Nie czyńcie nic z kłótliwości, ani przez wzgląd na próżną chwałę. Inne przekłady. Nie poszukujcie niczego w celu wynoszenia się jedni ponad drugich. Nie gońcie za próżną chwałą, lecz w pokorze. Albo tak jak już czytałem, nie myślcie o tym, jak się wybić kosztem innych, by zaspokoić własną próżność, lecz w pokorze. Pokora, jak do niej doszedłem. Nie wiem, czy taką książkę żeście czytali? Nie? Mam nadzieję, jeszcze nikt nie napisał. Ale jak ktoś napisze taką książkę, pokora i jak do niej doszedłem, to nie kupujcie. To pycha mówi, że jest pokora. A więc jeśli kiedyś o sobie pomyślisz, a ja jestem już bardzo pokornym człowiekiem, to prawdopodobnie pycha ci to podpowiada. Uczymy się pokory, prawda? Pokora, jak ja to rozumiem. Wiem, kim jestem, ale świadomie schodzę niżej, by usługiwać. Wiem, kim jestem w Chrystusie. Wiem, co potrafię. Wiem, że Bóg chce mnie użyć, ale świadomie schodzę niżej, po to, by stać się sługą, by usługiwać. Co to oznacza usługiwać? A więc daję, pomagam, zachęcam, pocieszam, wzmacniam. Wszystko, co robię, robię dla dobra drugiego. Wszystko, co robię, robię nie dla swojej chwały, a dla dobra drugiego. Postawa Chrystusa. Tak by ci, którym usługuję, stali się większymi, ważniejszymi i lepszymi ode mnie. Tak rozumie pokorę. Wiem, kim jestem. Wiem, co potrafię. Wiem, ile się nauczyłem. Wiem, na ile upodobniłem się do Chrystusa, ale schodzę niżej po to, żeby służyć. Pokora nie jest poniżaniem samego siebie. Już takich praktyk się nie stosuje, ale ja pamiętam takie wstępy do kazań. A może wy też pamiętacie? Ja najmniejszy spośród was. Nikt tak nie mówi teraz, czy jeszcze? Bardzo to jest niebezpieczne. Jeśli tak rozpoczynacie swoje usługi, to razy wam nie róbcie tego. Ale ja pamiętam, ja najmniejszy, ja proch tej ziemi. Pamiętam takie wstępy. A potem się kłócili z sobą. A potem jeden drugiemu skakał do oczu. A wcześniej piękne wstępy. Religijne, puste słowa. A więc pokora nie jest poniżaniem samego siebie. Prawdopodobnie w Katowicach to było. Jeden po drugim. Ja najmniejszy, ja proch tej ziemi. A syn do mamy mówi, mama, a kiedy ich na hasiak wyciepną? To nie był żart. Tak powiedział syn do mamy. A więc to nie poniżanie samego siebie. Pokora to nie złe mówienie o sobie. Coś osobistego wam powiem. Wiele lat temu mieszkałem w Ornontowicach. Nie trzeba tłumaczyć, gdzie są Ornontowice. Przez 17 lat tam mieszkałem. Nie mieliśmy samochodu, mieliśmy dzieci. Byliśmy w małżeństwie. No i a na nabożeństwo trzeba było jechać czasami do Chorzowa, jeszcze gdzieś. Takie to były czasy. No jedynym środkiem lokomocji w niedzielę były przewozy górnicze. Ale ich dość trochę jeździło przez Ornontowice. No i zdarzało się, że nie zatrzymałem tego autobusu, który trzeba. No bo wydawało mi się, to nie ten, który gdzieś tam jedzie na przykład do Zabrza. I wtedy, kiedy zauważyłem, że to był jednak ten i ja nie zatrzymałem go, to wtedy mówiłem o sobie, jaki ja i tutaj nie będę wam podpowiadał, bo to nie było dobre, co mówiłem o sobie. Ale źle mówiłem o sobie, myśląc, o Boże, ty na pewno jesteś dumny ze mnie, bo ja nie wywyższam się. Nie. Wtedy Duch Święty, wiem, że przyszedł i powiedział mi, nie podoba mi się to, że tak mówisz o sobie. Ty jesteś moim synem. Pomyśl, czy podobałoby się, czy by się tobie podobało to, jakby twój syn mówił o sobie, że jest głupi? A więc pokora to nie jest poniżanie samego siebie. Pokora to nie jest złe mówienie o sobie. Pokora to nie też kompleks niższości albo poczucie małej wartości, choć często to jest mylone. Czasami patrzymy na ludzi i myślimy, o, to taki pokorny. Niekoniecznie. Może być zakompleksiony i dlatego głosu nie zabiera. Może nie mieć poczucia własnej wartości, którą winien mieć i dlatego wygląda na pokornego. Ale czy jest pokorny? Kompleks niższości. Zapewne słyszeliście taki termin. Jeśli go masz, to jesteś odpowiedzialny za to, żeby się z nim uporać. Słyszeliście? Jeśli masz kompleks niższości, jeśli brak ci poczucia własnej wartości, to twoją odpowiedzialnością jest, żeby się z tym uporać. Czegoś takiego nie zrobił Saul, ten król przed Dawidem. Miał kompleks niższości. Był w swoich oczach, wyglądał na dużo mniejszego niż faktycznie był. A wiecie, kim był? Bóg powołał go na króla. Wiesz, co z tobą Chrystus zrobił? Podnieś głowę do góry. Powołał cię, zbawił cię, prawda? Umarł za ciebie. Wiesz, kim jesteś? Nie unoś się pychą, ale miej w swoim sercu poczucie własnej wartości. Ja wiem, kim jestem. Jakieś przykłady z życia, dobrze? W temacie, w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych, ważniejszych, lepszych od siebie. Takich sytuacji jest dość dużo. Albo przynajmniej tak mi się wydaje, że jest dość dużo. Ale szczególnie jedna zwróciła moją uwagę. Rozmawiam z ojcem, z kimś młodszym ode mnie, ale ma syna nastoletniego. Rozmawiamy i są tematy, w których dzieci nastoletnie nie przeszkadzają w rozmowie, tak? Jest tak? No oczywiste, że tak jest. Ale nasza rozmowa potem przesuwa się dalej i wtedy świadomość w umyśle ojca pojawia się, że ten nastoletni syn jest osobą niepożądaną w tym miejscu. I wiecie, jak ojciec się zachował? Idź stąd. Wtedy pomyślałem, zwróciłem jemu później uwagę. Tak się nie robi. W pokorze traktuj swojego syna tak, jakby był lepszy, ważniejszy, wyższy od ciebie. A więc nie wolno dziecku powiedzieć, wynoś się stąd, tak? Trzeba zwrócić się odpowiednim szacunkiem. Proszę cię, ja teraz z wujkiem chcę rozmawiać o czymś, co tobie jest jeszcze na dzisiejszy dzień niepotrzebne. Czy mógłbyś pójść sobie na bok? Rozumiecie mnie? W pokorze traktujcie innych tak, jakby byli waszymi szefami. W pokorze, mężu, zwracaj się do swojej żony tak, jakby to była twoja szefowa. Bardzo nie lubię takich sytuacji, kiedy to mąż do żony mówi, o, chyba tutaj nie muszę cytować, ale taki najprostszy przykład. Będziesz ten obiad, czego nie będzie? A jak długo będziesz ten obiad robić? Prawda? Szef zwraca się do swojej podwładnej. A Biblia zachęca nas do innej postawy. Zachęca nas do tego, żeby mąż zwracał się do żony z pokorze, tak jakby ona była ważniejsza, wyższa, lepsza od niego. Wiecie, jak można inaczej powiedzieć? Przepraszam, żono, ale wydaje mi się, że już obiad powinien być. Może w czymś ci pomóc? Zwracaj się tak, jakby żona była twoją szefową. Lubię ten termin. Nie dlatego, że żona moja jest moją szefową. Choć tak naprawdę to jestem uległy mojej żonie. Jeśli będzie czas, to wytłumaczę. Nic złego nie powiedziałbym, bo Biblia mówi, żebyśmy jedni drugim byli ulegli. Tylko, że często faceci, nie wiem dlaczego, mimo że czytać potrafią, z Biblii wyczytali tylko żony bądźcie uległe mężom. Tak często faceci tylko tyle przeczytali. A Biblia mówi, o jeden werset wyżej, jedni drugim bądźcie ulegli. A więc ja kiedyś na pytanie, a żona jest ci uległa? No nie tylko wtedy, i dzisiaj odpowiadam tak. Ale zrodziło się, pamiętam, pytanie w moim sercu, a co bym odpowiedział, by ktoś mnie spytał, a czy jesteś uległy ty swojej żonie? I wtedy odpowiedziałem i odpowiadam tak. Dlatego, że Biblia mówi, i to mi się bardzo podoba w chrześcijaństwie, jedni drugim bądźcie ulegli. Jedni drugich w pokorze traktujcie tak, jak wyższych, zacniejszych, lepszych od siebie. Jest to coś, co mnie, myślę, że nie tylko mnie, w chrześcijaństwie pociąga. Odpowiednia postawa. Wiecie, dlaczego tak jest? Ano, alfa i omega takim był. Chrystus wyznaczył kierunek. Chrystus wyznaczył postawę w naszym życiu. Nie jest tajemnicą, mamy chorego syna, nasz najstarszy syn, którego kochamy, ale z powodu którego też cierpimy. Przysporzył nam mnóstwo przykrości. Mnóstwo. Przychodził w miejsca, gdzie nie powinien nigdy przychodzić. I pamiętam, nie było to tylko jeden raz. Przyszedł do miejsca, w którym pracowała moja żona. Ja tam po żonę też przyjeżdżałem na koniec pracy. To było miejsce, w którym ludzie pracujący tam wszyscy znali i jego, i moją rodzinę, i mojego brata, bo on był szefem tej firmy. Dalej tak jest. I wtedy, pamiętam, spojrzałem na niego takim wzrokiem. I chory syn mnie zapytał, a czemu tak na mnie patrzysz? Popatrzałem wzrokiem, w domyśle wiecie jakim wzrokiem. Takim nie było w tym akceptacji. Było coś niedobrego w moim spojrzeniu. Syn pyta, chory syn pyta, tato, czemu tak na mnie patrzysz? I wtedy przypomniały mi się słowa piosenki Szczepanika. To takie świeckie piosenki. Nie słuchajcie takich piosenek. z przekorą mówię. Kiedyś tak myślałem, to co świeckie to jest niedobre, ja tego słuchał nie będę. Jak żona chciała kupić coś tam, wie nie, to są świeckie, to niedobre. Od jakiegoś czasu patrzę troszeczkę inaczej na te świeckie. Nie będę reklamował innych, ale tą zareklamuję. Nigdy więcej nie patrz na mnie takim wzrokiem. I wtedy Duch Święty wziął te słowa z tej piosenki, włożył do mojego serca. Nigdy więcej nie patrz na mnie takim wzrokiem. Nigdy więcej nie zatruwaj słów goryczą. Znacie to? Jeszcze pani śpiewał kiedyś. Nigdy więcej nie miej takich zimnych oczu. Nigdy więcej już nie podnoś na mnie głosu. Świecka piosenka. Ale jakże pasująca do tego, w pokorze uważajcie jedni drugich. I była to jedna z głębszych lekcji, którą Duch Święty mi dał. Andrzej, w pokorze traktuj swego chorego syna tak, jakby był ważniejszy od ciebie. Pewni ludzie z takiej niszy społecznej pojawili się w naszym kościele. Dużo, dużo tych ludzi. Dziękuję Bogu, że przychodzi ich coraz więcej. Ale są bardzo wrażliwi na pewne rzeczy. Bardzo. Jednemu z nich, młodemu chłopakowi, zwróciłem uwagę, bo była konferencja i ja wiedziałem, że jakiejś części tych młodych ludzi, żeśmy zapłacili za konferencję w naszym kościele. No bo wiecie, wszystko kosztuje, prawda? Przyjazd gości usługujących, w tą cenę był wliczony posiłek, w tą cenę była wliczona kawa i coś tam jeszcze, a więc trzeba zapłacić. Jeśli chcemy coś dobrego robić, to to kosztuje. I jednemu z tych młodych ludzi zwróciłem tak niefortunnie uwagę, bo w czasie przerwy siedział gdzieś sobie w kawiarni zamiast słuchać tego, co jest zwiastowane. Zwracam się do niego, nie wiedziałem, jak ma na imię. Mówię, zapłacili za ciebie, a ty tutaj siedzisz. Nie wydawało mi się, że coś złego powiedziałem. Wydawało mi się, że tak po ojcowsku go zmusztrowałem. Ale ten chłopak, bardzo go to zabolało. Powiedział swemu ojcu. Ojciec spotyka mnie potem w tygodniu przed nabożeństwem i widzę, oho, jest problem. Nie wiedziałem skąd, nie wiedziałem jaki. On mówi, powiedziałeś mojemu synowi to i to. Ludzie z nizin społecznych. I znowu mi się przypomniało, w pokorze traktujcie innych tak, jakby byli ważniejsi od was. Powiedziałem, Boże, przepraszam. Temu ojcu powiedziałem, przepraszam. Jaki był szczęśliwy, że ode mnie usłyszał przepraszam. Możliwe, że się tego nie spodziewał. Przeprosiłem i ojca, i syna przeprosiłem. Och, mam na myśli konkretnych ludzi. Ludzi, nie istoty boskie. Przeprosiłem. A potem słucham jego modlitwę. O, Panie Jezu, dziękuję Ci, jaki ja szczęśliwy. Jeszcze nigdy taki nie byłem szczęśliwy. Dziękuję Ci, bo widzę, że tu jest Duch Święty. Myślę, Boże, dzięki Ci. W pokorze. Podchodź do każdego jednego, nawet do dziecka. Jest tu taką z kesją dzisiaj się zakolegowałem. Kesja, tak? Dobrze pamiętam? Nawet ją spytałem, czy jest Polką, bo tak wydawało mi się jakieś niepolskie imię. Przepraszam, że tak spytałem. Ale lubię podchodzić do dzieci. Lubię się uczyć. Rozumiecie? Bo to dziecko. Temu dziecku należy się też szacunek. W pokorze. Podchodźcie jeden do drugiego. Nie patrzcie z góry, nie patrzcie chłodnym wzrokiem, nie patrzcie zimnym wzrokiem i tak dalej, ale w pokorze. To wyjaśniłem, co mam na myśli, mówiąc pokora. Traktujcie innych. No gdyby... Nie znam was. Wiem, że Grzegorz się wczoraj nie nawrócił dużo wcześniej. Ale gdyby się Grzegorz wczoraj nawrócił, to mógłbym śmiało wobec wszystkich was tutaj powiedzieć jemu i wam, ja Biblię znam lepiej od Grzegorza. Tak? Jakby się Grzegorz wczoraj nawrócił. Nie mogę tak powiedzieć, bo wiem, że się dawno nawrócił i jest wielce prawdopodobne, że Biblię zna lepiej ode mnie. Studia skończył. Tak? Mógł skończyć, tak jak ja. Dałem taki przykład i daję. Nawet gdy wiesz, że ten ktoś jest gorzej zna Biblię, nie poznał jeszcze Pana Jezusa Chrystusa tak, ty go poznałeś. Nie potrafi jeszcze świadczyć o Chrystusie tak, jak ty potrafisz. Jeszcze nikogo do Chrystusa nie przeprowadził, a ty już 10 ludzi przeprowadziłeś. To podchodź do takich ludzi tak, jakby byli ważniejsi od ciebie. Wiecie, co zwiastuje? Zwiastuje Chrystusa. Zwiastuje Jego postawę. Żyjemy w okresie. I tu już Grzegorz kończy. Dobrze? Coś o zielonych i niezielonych jeszcze powiem. I o Leonie też. Żyjemy w okresie. I za to jestem Bogu ogromnie wdzięczny. Żyjemy w okresie, takie jest moje spostrzeżenie, w którym tak zwani zieloni, ja do takich należę, krzywe, zieloni, wiedzą, że niezieloni też mają Ducha Świętego. Mnie to dość dużo kosztowało, żeby się tego nauczyć. I że ten Duch Święty tych niezielonych też wprowadza w prawdę. Wprowadza w sprawiedliwość Bożego Królestwa. Pociesza, poświadcza dziecięctwo Boże. Daje pewność zbawienia, daje radość, pokój. Mówię o tych niezielonych. Dziękuję Bogu za to, że mam takie poznanie. Dziękuję Bogu, że zwiastując do was, tak na was patrzę, jako na ważniejszych ode mnie, lepszych, zacniejszych, wyższych ode mnie. Chcę i patrzę tak, bo chcę, żeby jego charakter był we mnie. Coś więcej, w tym temacie chcę się jeszcze więcej nauczyć Chrystusa. Ale żyjemy też w czasach, i za to Bogu jestem ogromnie wdzięczny, że ci niezieloni wiedzą, że ci zieloni, jak się modlą w innych językach, to dzięki Duchowi Świętemu się modlą. O, to takie odważne stwierdzenie. Ale spotkałem niezielonych. Kiedyś o pewnym baptyście, wydawało mi się zatwardziały baptysta, dowiedziałem się, a on chce się też modlić w innych językach. W przepięknych czasach żyjemy. Mówię o tym dlatego, że w młodości byłem w miejscu, którego dzisiaj się po części wstydzę. Byłem w miejscu takim odizolowanym, odosobnionym, w miejscu, w którym mi mówiono, że ci inni to. Prawda? Uczono pokory, czytając Biblię, ale swoją postawą uczono pychy, wyniosłości, wywyższania się ponad innych. Ale później z łaski Bożej zacząłem odkrywać, jak wielką i piękną mam rodzinę Bożą. I między innymi tego uczyłem się, patrząc na Leona i Reginę i waszą rodzinę. I za to Bogu jestem ogromnie wdzięczny. Bo mnie wcześniej uczono, że taki Leon i taka Regina, taki Leon... Leon, wypada to powiedzieć? Piwo wtedy piłeś, a ja nie piłem. Nie róbcie z tego tematu. Ja też czasami wypiję piwo, że tylko to jest tak rzadko, że wszystkie browary by upadły. Zdarza mi się, nie wiem, raz na jakiś czas i to tylko wtedy, kiedy jestem bardzo spragniony. Kiedy już nie potrafię niczym innym, ale to się zdarza raz w roku, raz na dwa lata. Nie lubię piwa. Ale patrzyłem na Leona, patrzyłem na Reginę, patrzyłem na ich rodzinę naprawdę szeroką. I to są Boże dzieci, mimo że... Pamiętasz, Leon, ten czas? A wierzę, że ty się też uczyłeś, że Andrzej to też Boże dziecko, mimo że jest u zielonych. Chwała Bogu, że żyjemy w tak pięknych czasach. A potem pamiętam, poznawałem ludzi ze zboru w Gliwicach. To jeszcze był Zjednoczony Kościół Ewangeliczny. Fantastyczni ludzie, tylko że mieli telewizor w domu. Wiecie, jaki to był problem dla mnie wtedy? Bo mnie uczono, wierzący ludzie. Nie będę rozwijał tego tematu. Zacząłem rozumieć, że gdyby ewangeliczni chrześcijanie, i tutaj włączam takich, zielonych i niezielonych, niezielonych i zielonych. Zacząłem rozumieć, że gdyby ewangeliczni chrześcijanie z różnych denominacji byli na siebie otwarci, na siebie nawzajem otwarci, gdyby traktowali w pokorze jedni drugich, za wyższych od siebie, to byliby bardziej ubogaceni przez tego, który jest głową Kościoła. Gdyby darzyli się większym szacunkiem, niż się darzą, dziękuję Bogu, że dzisiaj jest inaczej. Gdyby miłowali się wzajemnie, gdyby byli jedno, tak jak się modlił o to nasz Pan Jezus Chrystus. Ojcze, modlę się, aby ci, którzy we mnie uwierzą, pamiętacie to? Nie wiem, jak to było, jak Pan Jezus przyszedł do nieba, ale można sobie wyobrazić, czytając chociażby psalmy albo coś jeszcze innego, prawdopodobnie wtedy, kiedy Boży Syn przyszedł do nieba, przyszedł do sali koronacyjnej, to wtedy Ojciec stał na jego przywitanie. Mnie taki obraz się bardzo podoba, bo po raz pierwszy pojawił się w erach, w dziejach ziemi ktoś, kto nie zawiódł. Rozumiecie? Mojżesz zawiódł, Abraham zawiódł, ja wiele razy zawiodłem i Grzegorz też zawiódł, jeszcze zawiedzie, podobnie jak ja. Tylko jeden był taki, który nie zawiódł. Ojciec wstał na jego przywitanie. Rozumiecie? Przyjął go z ogromnym szacunkiem. Nie wiem, co wtedy chóry anielskie śpiewały, ale tak humorystycznie powiem. Ale później, jak już to wszystko, emocje opadły, to spytał ojciec, spytał syna. Synu, przez całą wieczność żeśmy o tym rozmawiali, że ci, którzy w ciebie uwierzą, humorystycznie mówię, to oni jedno nie będą. Jak myślicie? Czy modlitwa Chrystusa Pana? Ojcze, modlę się, żeby, pamiętacie 17 rozdział Ewangelii Jana, żeby oni byli jedno. To było tylko takie, żeby to pięknie zabrzmiało? Nie. Wierzę, bracia i siostry, wierzę, że nas, naśladowców Chrystusa, na to stać. Tak jak jeśli jesteś naśladowcą Chrystusa, to stać cię na to, żeby kochać żonę, żeby kochać dzieci, tak? Jeśli jesteś naśladowcą Chrystusa, jeśli kochasz Pana, jeśli oddałeś Jemu swoje życie, to stać cię na to. Ten, który cię zbawił, on cię uzdolnił, dał ci moc ku temu, żeby. Przesuńmy to, o czym przed chwileczką wspomniałem, na życie w zborze. Stać nas na to. Stać ciebie na to, żeby w pokorze traktować innych jako ważniejszych od siebie. Wtedy, kiedy myślę o rodzinie, to stać ciebie na to, jeśli jesteś ojcem, matką, jeśli jesteś dzieckiem, stać ciebie na to, żeby traktować w pokorze właściwie rodziców, właściwie dzieci, właściwie, nie wiem, teścia, teściową, nawet to. No, znowu coś humorystycznego mi się nasunęło. Zacząłem rozumieć, że nas wierzących na to stać. Powiem tak, mnie na to stać. On mnie uzdolnił. A jeśli mi braknie siły, to on mi powiedział, ja ciebie wzmocnię. Wujek, najmłodszy brat mojej mamy, tak króciutko już tylko, jest 10 lat ode mnie starszy, chodził na nabożeństwa ze swoją mamą, moją babcią, jak był młodym chłopakiem, a potem przestał i przez wiele, wiele długich lat, mimo moich usilnych starań, mimo moich rozmów, wujek nigdy nie zdobył się na to, żeby powiedzieć, tak, ja chcę oddać życie Chrystusowi. Mimo, że go wiele razy zapraszałem, przyjedź, porozmawiamy, bo zauważyłem, że do niego jeszcze nie dotarła prawda Ewangelii, że on tak naprawdę nie wie, o co w tym wszystkim chodzi. I to było parę dni temu. Byłem zmęczony, przeziębiony, przyjeżdżam do domu, samochód odstawiłem do garażu, a wujek mi dzwoni i ja mam trochę czasu, chciałbym z tobą porozmawiać. Wiecie, jak się czułem? Chciałem powiedzieć, ach nie, za tydzień, tylko wiedziałem, że coś mogę stracić. Mówię, dobrze, spotkamy się, mimo że nie chciało mi się. I wtedy mogłem wujkowi powiedzieć, wujek, wiesz, o co w tym wszystkim chodzi. Bo w życie mojego wujka, jak był dzieckiem, ktoś wprowadził zamęt, chaos ktoś wprowadził. Bo jako młody chłopak chciał biegać za piłką, a wierzący ludzie mu mówili, że wierzący w piłkę nie powinni grać. I zrazili go do Ewangelii. I mówię, wujek, to nie o to chodzi. Tu chodzi o coś innego. A o co chodzi, żeby umieć przedstawić Ewangelię? Potrafisz to, bracie i siostro? Nie jest to proste komuś innemu przekazać Ewangelię. Powiedzieć, wiesz co, myślałem, zastanawiałem się, już tyle lat idę za Chrystusem i mogę ci powiedzieć, o co w tym wszystkim chodzi? O co tak naprawdę w tym wszystkim chodzi? Bardzo byłem wdzięczny Bogu za moją rozmowę z wujkiem. Podejrzewam, że to zaowocuje wiecznością, jego zbawieniem, czy zbawieniem wiecznością. I kończąc, chciałbym was zapytać, albo inaczej powiem, dzisiaj, tu i teraz próbuję wam wyjaśnić, o co tak naprawdę w tym wszystkim chodzi. A chodzi o to, żebyś w pokorze umiał potraktować, traktować. Spróbujcie to zebrać, co mówiłem. Drugiego, jako ważniejszego od siebie, lepszego od siebie, zacniejszego od siebie. W pokorze, tej Chrystusowej pokorze. Amen.